Chwała niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, długo zastanawiałem się, o czym dzisiaj mówić. Wiecie, to jest nieodzowny problem każdego usługującego Bożym Słowem. O czym mówić? I kiedy rozpoczęliśmy to nabożeństwo dzisiaj, to w zasadzie już pierwsze minuty tego nabożeństwa dały mi takie potwierdzenie do serca, że to, o czym będę dzisiaj mówił, jest Bożą wolą. I to dzisiejsze moje zwiastowanie zatytułowałem Wnet nadejdzie dzień. Wnet nadejdzie dzień. Kiedy nawróciłem się ponad 30 lat temu, od razu pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, to to, że w Kościele mówi się dużo o przyjściu Pana. Że Pan przyjdzie niebawem, że Pan przyjdzie wkrótce, że jest blisko. Od tego czasu minęły 32 lata i wiem, że jest jeszcze bliżej. Wiem, że jest bardzo blisko. Wiele lat temu usłyszałem takie stwierdzenie, że gdybyśmy mieli to za pomocą zegara zobrazować, to i przyjście Pana byłoby o godzinie 12, to mamy obydwie wskazówki na 12 i zegar jest w trakcie wybijania 12 razu. Jest bardzo blisko. Pierwszy Kościół żył oczekiwaniem Pana. Czekali już na Pana 2000 lat temu. Świat tego nie rozumie. Świat mówi i co? I nie doczekali się. Przecież nie przyszedł. Gdzie jest to jego przyjście? Znowu umrze kolejne pokolenie. Gdzie jest to jego przyjście? Przeczytam fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 16 rozdziału od 21 wiersza. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie moją ręką. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Maranata znaczy Pan przychodzi. Pan przychodzi. Pan jest blisko. I te słowa Paweł mówił 2000 lat temu. Ktoś kiedyś powiedział, że czekając na Pana, mamy tak żyć, jakby miał przyjść za chwilę i pracować tak, jakby miał przyjść za 1000 lat. Ten rozdźwięk między życiem, gotowością, a codziennymi obowiązkami. W historii byli tacy ludzie, którzy przepowiadali ten czas, gdzieś chodzili w góry i czekali, że Pan ich zabierze. Ale my wiemy, że Pan zabierze nas nagle. My to czujemy. Wiecie, kiedy ktoś miał coś kiedyś w życiu złamanego albo ma reumatyzm i zacznie padać deszcz i jest wilgoć, to czuje to w kościach, jak to się mówi. I Kościół Jezusa czuje to w kościach, że Pan jest blisko, coraz bliżej. Dzisiaj bliżej niż wczoraj, a jutro jeszcze bliżej. A może pojutrze już nie będzie. Kiedy myślimy o przyjściu Pana, co mamy w sercach? Możemy mieć dwie postawy serca wobec przyjścia Pana. Strach albo radość. Nie ma obojętnego nastawienia serca. Jest strach albo radość. Kiedy myślisz, Pan przyjdzie niebawem, co jest w twoim sercu? Czy zaczynasz się cieszyć, radować, czy zaczynasz się bać? Jeśli zaczynasz się bać, to trzeba coś zmienić. Trzeba coś zmienić w swoim życiu. Boże Słowo mówi, że w miłości nie ma bojaźni. Paweł mówi, jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne słowa, ale ja bym to ujął łagodniej. Jeśli ktoś nie miłuje Pana, to zbiera różne przekleństwa. Ponosi, przegrywa życie, ponosi porażki. Maranata, Pan przychodzi, Pan jest blisko. I chciałbym przeczytać z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, od trzeciego wiersza. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Gdzież jest przyjście Jego? Ciągle o tym mówicie, wy chrześcijanie, Pan przyjdzie, Pan jest blisko. I gdzie jest to Jego przyjście? Ale my wiemy, że można się z nas śmiać, można z nas kpić i drwić, ale my wiemy, Pan jest blisko. Będą się śmiać i drwić. Kiedy Noe budował arkę wiele, wiele lat, ludzie, którzy przechodzili mimo, śmiali się i drwili. Co robisz, człowieku? Na pustyni budujesz statek? I myślę, że Noe ich ostrzegał. I my jako Kościół czasów ostatecznych naszym przywilejem, prawem i obowiązkiem jest ratowanie tych ludzi. Im bliżej jest przyjście Pana, tym więcej pracy. Tym więcej starań, więcej wysiłków. Pan nie chce, aby niebo było słabo zaludnione. On powiedział, że poszedł przygotować miejsce dla nas i tego miejsca nie braknie dla nikogo. My myślimy na poziomie ziemskim, że miejsce, w którym się znajdujemy, ten zbór, czy jakiekolwiek budynki mają swoją pojemność, swoją objętość. Niebo nie ma granic. Dla nikogo tam nie zabraknie miejsca. Wszyscy, którzy chcą się schronić w Jezusie, znajdą tam miejsce. I będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku. Nic się nie zmienia. Człowiek w swoim myśleniu, w swoim funkcjonowaniu, w swoim życiu, w swoich grzechach jest ciągle taki sam. 2000 lat temu i dzisiaj człowiek jest dokładnie taki sam. Zmieniła się technologia, zmienił się krajobraz, zmienił się sposób mówienia, chodzenia, ubierania, funkcjonowania, ale mentalnie wewnątrz człowiek jest ten sam. Zbuntowany przeciwko Bogu, walczący z Bogiem, oskarżający Boga, mający pretensje do Boga o wszystko, co nie było powodzeniem w życiu. Dalej czytamy, że obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosy i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała, mocą słowa. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Kiedy myślisz, Pan przychodzi, co pojawia się w sercu? Ogień, sąd, przerażenie? Czy radość? Ogień, sąd, przerażenie nie są dla dzieci Bożych, ale będą miały miejsce. Ale nie są dla Bożych dzieci, nie są dla Bożego ludu. Jeśli przyjęłaś zbawienie z łaski w Jezusie Chrystusie, trwasz w Nim, żyjesz z Nim, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna. I tego dnia możesz oczekiwać z radością. Ale pojawiają się różne rzeczy w naszym życiu. Pojawiają się grzechy. Ja znam ludzi wierzących, którzy mają tak ogromną amplitudę wahań, jeśli chodzi o emocje, które nie mają nic wspólnego z wiarą, że jednego dnia są zbawieni na 1000%, a drugiego dnia tak tylko na 50%, a trzeciego może już nawet nie. Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie. Zbawił ciebie i mnie. Jesteśmy odkupieni Jego świętą krwią. Zatem mamy dwie możliwości wyboru. Uchwycić się Go, chodzić z Nim, tak jak chodził Henoch. Ja myślę, że Henoch jest takim protoplastą Kościoła. Chodził z Bogiem, a potem zabrał go Bóg i go nie było. Widzicie Kościół? Jaki Kościół zostanie zabrany? Ten, który chodzi z Bogiem. Ten, który żyje z Bogiem. I świadectwo tych, którzy pozostaną, może być takie. Oni chodzili z Bogiem i Bóg ich zabrał. Myślę, że wielu ludzi obudzi się ze snu, takiego duchowego, z letargu i zobaczy, że to, o czym mówione było, o czym było zwiastowane, było prawdą. Chociaż brzmiało nieprawdopodobnie. Było prawdą. Kiedy przyjdzie Pan? Boże Słowo mówi, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Ale wiecie, złodziej przychodzi ze złymi zamiarami. I to porównanie odnosi się tylko do zaskoczenia. Nagle. Nawet my, którzy czujemy to po kościach, w naszym duchu będziemy zaskoczeni. Ale to nie znaczy, że nie będziemy zabrani. Będziemy zaskoczeni. Nieraz na coś czekamy długo, całe życie. Mijają lata, długie, długie lata i nagle przychodzi ten jeden dzień, że to, o czym pragnęliśmy całe życie, marzyliśmy o tym, modliliśmy się, staje się realnością, staje się rzeczywistością. Nagle. Nieraz zastanawiamy się, czemu tyle lat? Dlaczego to tak długo musiało trwać? A to stało się nagle. Czytamy dalej, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, nas, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pan nie zwleka. On wie doskonale, kiedy to nastąpi. Ale czeka cierpliwie, aż, kiedy czytamy objawienie według świętego Jana, aż dopełni się liczba tych, których wybrał i przeznaczył do zbawienia. On wie. On wie, kto jest Jego. I nie zabraknie nikogo. To my potrzebujemy dużo czasu, aby dojść do ludzi z Ewangelią, aby ich przyprowadzić do Jezusa. Ja wam mówiłem, że ja nieraz lubię bawić się liczbami i obliczyłem, że gdyby każde Boże dziecko rocznie, mówię tylko o naszym kraju, przyprowadziło do Jezusa jedną osobę, to zbawienie naszego kraju mieści się w 15 latach. Wystarczy. Każdy tylko jedną osobę. To działa tak, jak ziarno pszenicy rzucone w dobrą glebę. Daje ten plon, nawet stukrotny. Ale mówię jedną osobę, 15 lat. A minęły 2000 lat. I nadal stajemy nad ugorem. Dopóki nie zabierzemy ze sobą ludzi, których Pan wybrał, przeznaczył, przygotował, Jego przyjście jest odłożone w czasie. Ale kiedy wykonamy to, co nam zlecił, On już nie będzie zwlekał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kocha swój Kościół. I On chce i pragnie, aby Kościół wołał: Panie, przyjdź. Dzisiaj słyszeliśmy w modlitwach: Panie, przyjdź. Zastanówmy się przed chwilą. Czy będzie to szczere, jeśli powiesz w swoim sercu: Panie, przyjdź. Mam jeszcze tyle planów, tyle rzeczy do zrealizowania. Jestem jeszcze młody, chciałoby się pożyć. Jeszcze nie ukończyłem domu. W planie mam kupno samochodu. I wiele, 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 wiele różnych powodów, dla których przyjście Pana może stać się dla nas niewygodne. Ale słowo mówi, że Kościół, że Duch i Oblubienica, czyli Duch i Kościół wołają: Panie, przyjdź. Wiecie, kiedyś czytałem taką książkę i autor tej książki powiedział, że dopóki Kościół nie będzie prześladowany, to nie będzie wołał: Panie, przyjdź. Ale czy tak być musi? Czy tylko Kościół, który jest prześladowany, tylko ten Kościół kocha Pana? Ale ten Kościół prześladowany, który dzisiaj występuje na całym świecie, wie i zna wartość życia z Panem. Do tego stopnia, że nasi bracia, siostry, ich dzieci są gotowe oddać życie za Pana. Albo oddać życie, niż się go wyprzeć. Cena wysoka nieraz. Ale wiem jedno, że nieraz musimy płacić cenę w naszym życiu. I nigdy nie jest ona zbyt wysoka. To może nam się wydawać, że jest zbyt wysoka. Ale Pan nie żąda od nas rzeczy niemożliwych, z którymi sami nie jesteśmy w stanie poradzić albo z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z Jego pomocą. Pan chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Popatrzcie, Boże Słowo mówi, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. My wiemy, że nie wszyscy będą zbawieni. Ale w Bożym sercu jest to pragnienie zbawienia każdego człowieka. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Tutaj Boże Słowo mówi o sądzie. Ale Boże Słowo mówi o Bożych dzieciach, że one unikną sądu. Sąd, ten sąd, o którym tutaj mówimy, czyli zapłata za grzechy, jest nieodwołalny, chyba że i tylko przez przyjęcie ofiary Jezusa. I my różnimy się tym od tego świata i dlatego unikniemy sądu, że przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa. I On ten sąd wziął za mnie, za ciebie, zapłacił cenę za każdy twój i mój grzech. I On jest tym, który gwarantuje, że nie będziesz sądzony. Ale to nie zmienia faktu, że będąc tu na ziemi, podlegamy sądowi. Bóg nas wychowuje, karci, zachęca, napomina poprzez swoje słowo. I to słowo osądza nasze myśli, nasze zamiary. I kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy w nim jak w lustrze swoje życie. Ono nas sądzi. Po to, abyśmy korygowali to życie, abyśmy je zmieniali. I ten czas, który nazywamy czasem łaski, to jest właśnie czas, aby Kościół, oblubienica, była przygotowana na przyjście Pana. Kiedy dwoje młodych ludzi ma zawrzeć związek małżeński, rozpoczynają się przygotowania. Mówię wam, wiem coś o tym. Trzeba znaleźć sukienkę dla panny młodej. To jest ogromny problem, ogromne wyzwanie. Trwa to zazwyczaj kilka miesięcy. Jest to tak ważne, naprawdę to jest ważne. Kiedy Kościół szykuje się na wesele baranka, też ma czas na przygotowanie się. My nie potrzebujemy pięknych strojów, ale my mamy pięknie wyglądać w Bożych oczach. My mamy przyodziać piękne szaty. On nam je daje. Przyodział ciebie i mnie w płaszcz, okrywając swym zbawieniem. To jest najpiękniejsza szata, jaką człowiek może posiadać. I ta szata jest czysta, nieskalana. I chodzimy w niej wiele lat. I musimy dbać o to, aby cały czas była czysta. Musimy robić pranie. Wiecie, dzisiaj media przepełnione są reklamami różnych środków czyszczących, piorących. 3 razy większa siła, 5 razy, 100% i tak dalej. Biel 50 razy bielsza i inne możliwości. Ale tak naprawdę doskonałą czystość gwarantuje krew Jezusa Chrystusa. Kto przyszedł do Niego i został oczyszczony Jego świętą krwią, jest czysty doskonale. A jeśli ktoś się w międzyczasie pobrudził, zawsze może do niego przyjść. Zawsze, póki zawsze trwa tu na ziemi. I mamy ten czas, czas przygotowania do wesela. Czy przygotowujesz się na wesele, czy przygotowujesz się na sąd? Pamiętam, kiedy jeszcze brat Gustaw żył, miał taki dylemat. I on poszedł specjalnie do brata Michała Chydzika i spytał się, czy w niebie będziemy jeść. Tak bardzo lubił jeść, że sobie nie wyobrażał nieba bez jedzenia, a szczególnie lubił kiełbasę. I brat Michał powiedział mu, tak, będziemy tam jeść. Będzie wielka uczta, będzie wielkie wesele. I to go uspokoiło. Szykujmy się na wesele. Pan jest blisko. Zaproszenia są wysłane. Wielu na nie odpowiedziało. Miejsce czeka. Stół zastawiony, wszystko przygotowane. Ale ten, który nienawidzi Kościoła i ciebie i mnie, robi wszystko, żebyś na tym weselu się nie znalazł. Dołoży wszelkich starań, przepełniony nienawiścią, abyś na tym weselu się nie znalazł. I my widzimy jego wysiłki, jego starania. Niestety nieraz przynoszą skutek, przynoszą efekt. On tam nie będzie zaproszony. On nie jest zaproszony. Dla niego przygotowane jest zupełnie inne miejsce. Moi drodzy, otwórzmy sobie pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Chciałbym podzielić się, przeczytać słowo, które cenię sobie całą Biblię. Ale to słowo jest dla mnie szczególne, I zawsze, kiedy je czytam, wnosi w moje życie radość i nadzieję. Apostoł Paweł pisze do zboru w Tesalonikach w 4 rozdziale, w 13 wierszu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Nie miejcie niepewności, a więc bądźcie pewni, że Boże obietnice są tak i na pewno. Więc skoro Bóg to obiecał, nie mamy prawa mieć niepewności. Wiecie, to jest pewniejsze niż to, że nazywam się Ziółkowski. Chociaż mam tak w metryce, ale to jest jeszcze bardziej pewne, bo o tym mówi Boże Słowo. Abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Miliony ludzi nie ma nadziei. Trzymają się kurczowo życia w przeświadczeniu, że to już wszystko. Że te ileś lat, które tutaj przeżyli, to wszystko i nie ma nic więcej. Nie ma nic lepszego, wspanialszego, piękniejszego. Tu i teraz to jest to, co jest najlepsze. Nie mają nadziei. I nie mają pewności. Ale my mamy nadzieję i mamy pewność. I nasza nadzieja i nasza pewność nie jest wymysłem, ale jest skałą, stabilnością, pewnością, bo oparta jest na skale, czyli na Jezusie, na Jego Słowie. A to wam mówimy, pisze Paweł, na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Wielu naszych braci i sióstr już przeszło na tą drugą stronę, ale czekają na nas. Czekają na nas. W dobrym, przygotowanym przez Boga miejscu, w bezpiecznym, ale czekają. Czekają, aż ja i ty tam wejdziemy. I przyjdzie ten moment, przyjdzie ten dzień, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Przyjdzie ten dzień, gdy Pan stąpi z nieba i wszyscy to zobaczą. Zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe. Ziemia jest tak ogromna i wszyscy to zobaczą. I mam to przekonanie, że wszyscy to zobaczą w tej samej chwili, ponieważ dla Boga ani czas, ani odległość nie są żadnym ograniczeniem i żadną przeszkodą. I tak będzie. Gdyż sam Pan na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. I wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Ci, którzy już po tej drugiej stronie czekają. Potem my, potem ty i ja. Którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Zostaniemy porwani na powietrze, w obłokach. Coś niesamowitego. Zaraz uspokoję tych, którzy mają lęk wysokości. To nie będzie nic strasznego. To będzie jedno wielkie wow, coś niesamowitego. Bardzo lubię obserwować ptaki i widzę, i nieraz odnoszę wrażenie, że one nie zawsze latają w konkretnym celu. One często latają, szybują, dlatego że to jest przyjemne. Czy drapieżniki polują, można to przypisać pod to, że on tam krąży, obserwuje jakąś ofiarę. Ale zauważyłem, że nawet gołębie czy inne ptaki są takie momenty, kiedy są odpowiednie warunki powietrzne, lubują się w tym pływaniu w powietrzu. I myślę, że to będzie coś niesamowitego. Poczujemy tą wolność jak ptak, bez żadnych ograniczeń. Nie będzie w tym lęku, strachu i obawy. I Boże Słowo mówi, i tak zawsze będziemy z Panem. Zawsze. Henoch chodził z Bogiem. Henoch zawsze był z Bogiem. Henoch zawsze był blisko Boga. Nie znudziło mu się to. Dlaczego? Bo był szczęśliwym człowiekiem. Nieraz myślimy, że jeśli ktoś chodzi z Bogiem, blisko Boga, to ma życie usłane różami. Powiem wam, że myślę, że raczej jest odwrotnie. Jeśli chcesz być blisko Boga, będziesz przeżywać trudności, problemy, doświadczenia i wiele przykrych rzeczy. Jeśli masz takie wyobrażenie, że to sama radość i przyjemności, to niech tak będzie w twoim życiu, ale tak nie jest. Dlatego, że jest ktoś, kto jest zainteresowany tym, aby pozbawić ciebie, mnie, tego pokoju, tej radości i w miarę swoich możliwości utrudnia nam życie tutaj na ziemi. I powiem, On nie odpuści nigdy do ostatniej chwili. Boże Słowo mówi, że On chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo pochłonąć, kogo pożreć. Nie odpuści do ostatniej chwili. Ci, którzy idą już za Panem wiele, wiele lat, którzy wiedzą dużo więcej niż ja, przeżyli więcej, doświadczyli więcej, myślę, że zgodzą się ze mną w tym, że mimo upływu lat ciągle toczymy walkę i ciągle toczymy bój. I jeśli zrezygnujemy, to możemy przegrać. Ciągle musimy być gotowi, stawić opór, odeprzeć atak. Ciągle. Każdego dnia. Oczywiście nie chodzimy w takim przekonaniu, że mamy pokój w sercach, ale doskonale wiemy, kiedy przeciwnik próbuje nas ugodzić. Używa do tego najczęściej ludzi, nieraz i wierzących. Ale ta myśl, że Pan jest blisko, że warto dołożyć sił i starania, powinna być zachętą. Pan przychodzi. Tak jak jesteśmy, kochani, każdy przed Bogiem w sercu swoim, niech powie szczerze Panu, cieszę się czy się boję? Cieszę się czy się boję? Jeśli cieszysz się, to trwaj w tym, co masz. Pielęgnuj to, troszcz się o to, staraj, dokładaj wysiłku. A jeśli boisz się, to czas na radykalne zmiany. Bo nie ma tak naprawdę czasu. Nie ma czasu. On jest bardzo krótki. Mam przekonanie, że to słowo, którego słuchamy dzisiaj, nie jest po to, aby nas zastraszyć. Bóg nie chce nikogo straszyć. Ale mówi, przyjdźcie do mnie. Jeśli masz lęk, obawę, strach, przyjdź do mnie. Nie próbuj sam się z tym uporać, bo nie dasz rady. Przyjdź do mnie. Wiecie, słowo uzależnienie kojarzy się nie tak niepozytywnie, ale uzależnienie swojego życia, czyli poddanie swojego życia w 100% Jezusowi jest naprawdę czymś pozytywnym, czymś właściwym. I myślę, że nadchodzi czas, że będziemy musieli się jasno określić, po której stronie mocy jesteśmy. Po której stronie jesteśmy? Kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, nabieramy tego przekonania, że dni są krótsze, coraz krótsze i jest ich coraz mniej. Ale też to jest czas, w którym musimy się jasno określić. I nie chodzi tylko o poziom deklaracji. Ja jestem Bożym dzieckiem, jest wszystko okej. Mówię to do siebie i do was. Bo myślę, że nadchodzą dni, gdzie zabawa w chrześcijaństwo nie przetrwa. że udawanie chrześcijanina nie ma szans przetrwania. Przychodzą takie dni, które nas zweryfikują. Nasze serca, nasze myśli, nasze postawy. Bóg mówi bardzo cicho do twojego, do mojego serca, a diabeł krzyczy. I dlatego często jego głos jest bardziej wyraźny, bardziej donośny i łatwiej słyszalny. Henoch chodził z Bogiem, a potem zabrał go Bóg i go nie było. Myślę, że przychodzi czas, że my jako oblubienica będziemy wołać: Panie, przyjdź, ale szczerze. Nie dlatego, że wypada, nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że jest to pragnieniem naszych serc. Panie, przyjdź. Nie dlatego, że jest nam tu źle, nie dlatego, że jest nam ciężko, nie dlatego, że nie podoba nam się wiele rzeczy na świecie, ale dlatego, że tęsknisz za swoim Panem. I to jest jedyny właściwy powód, aby wołać: Panie, przyjdź. Powstańmy, moi drodzy. A poproszę zespół. Tak jak jesteśmy na tym miejscu, zróbmy tak w swoich sercach tak zwany rachunek sumienia. Ja wiem, że Bóg wie wszystko o moim życiu i twoim, ale myślę, że On ceni sobie szczególnie to, kiedy mówimy Mu prawdę o sobie. Kiedy się nie usprawiedliwiamy, ale tak jak Dawid mówił: Panie, mój grzech zawsze jest przed Tobą. A to jest jedyna rzecz, która może oddzielić nas od Pana. I nic innego. Panie, tak przychodzimy dzisiaj przed Twoje święte oblicze. Dziękujemy Ci za to, że czekasz na nas, że czekasz na swój Kościół, że Twoje serce tęskni za Twoim Kościołem. Panie, tak nasze serca niech będą mięsiste, przepełnione miłością, nadzieją, radością, oczekiwaniem na spotkanie z Tobą, Panie. Panie, widzisz, Ty wszystko o nas wiesz, widzisz nasze serca, widzisz nasze myśli. Pomóż nam. Pomóż nam z tym, co stoi na przeszkodzie, aby spędzić wieczność z Tobą. Wszystko kładziemy, wszystko kładę przed Tobą, Panie. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale wierzę w moc Twojej świętej krwi. Wierzę w Twoje doskonałe przebaczenie. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz czas swojemu Kościołowi z wielkiej miłości, z wielkiej troski i wyrozumiałości. Panie, tak chcę być gorący dla Ciebie, chcę, aby moje serce płonęło dla Ciebie. Dopomóż mnie i nam wszystkim. Oto Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa prosimy. Amen.